co panią w stronę filmu pociągnęło?
Myślę, że ambicja i ciekawość, czy sobie w tym poradzę. Nie byłam nigdy osobą, która jako dziecko opowiadała historię albo coś kręciło sobie na kamerze. Moja decyzja, żeby pójść do szkoły filmowej, wynikała z tego, że po prostu lubiłam bardzo oglądać filmy i zastanawiałam się, czy miałabym je robić, ale nie podejrzewałabym, że mam do tego talent. Naprawdę. Więc to bardzo jest ciekawe, czy tak to się złożyło, ale zdawałam do szkoły w Łodzi, bo słyszałam, że tak trudno się tam dostać i właśnie chciałam się z tym zmierzyć tak bardzo ambicyjnie. Myślę, że ze sportu jestem taka ambitna. Więc bardzo tak można być, nieszlachetne są powody mojego skierowania się w stronę filmu, ale już myślę, że moje filmy, które robię, one są na pewno robione z potrzeby serca i chęci opowieści o człowieku i zbliżenia się do człowieka, do jego zmagań ze światem, z życiem, więc myślę, że już te powody, te motywacje są już bardziej szlachetne, ale tak jak mam mówić szczerze, jak to było z tą szkołą, no to tak ambicjonalnie.
Ambicje w ogóle chyba, zwłaszcza w takich dyscyplinach, gdzie się rywalizuje, odgrywa szaloną rolę jako ten motywujący element.
Tak, ale też nie uważam, że motywacja do zrobienia filmu była chęć rywalizacji z innymi filmami. To na pewno nie jest mój punkt wyjściowy. To mnie nigdy nie mobilizowało. Nawet nie wiem, jakbym miał mi to, jak to zrobić, że tak można z kimś rywalizować. Mnie motywuje chęć zrobienia dobrego filmu. To jest jedyne, co mnie motywuje. Z miłości do filmu, z miłości do kina chciałabym umieć zrobić dobry film.
A dobry to znaczy?
No to jest trudne pytanie, bo to jest jakaś filozofia i też gust i film, który na pewno dotyka jakiejś prawdy o człowieku, na pewno jest poruszający, emocjonalny i też dobrze by jakby w nim było coś może nowatorskiego, pokazywałby coś nowego albo w nowy sposób. Ja myślę, że nie wiem, to co mnie może tak na przyszłość pcha, to jest chęć znalezienia jakiegoś takiego swojego języka, żeby to była taka moja osobista wypowiedź, ale która trafia do ludzi. Czyli jakby zarówno widać w nim autora, ale jest to film, który komunikuje się do świata, ponieważ takie też są filmy, że one są autorskie, ale na przykład widz ich nie rozumie. Ja bym chciała robić filmy, które zarówno są częścią mnie, jak i mogą się stać częścią dla kogoś innego.
Czyli rezonans jest niezbędny.
No wydaje mi się tak, aczkolwiek robiąc film, ja nie myślę o widzu, ja dopiero o nim myślę w montażowni. Ale najpierw jest taka moja własna chęć pogłębienia tematu i wiara w to, że to będzie coś dobrego, a dopiero jak jestem w montażowni i ten film układam, no to myślę o tym, jak tą historię opowiedzieć, żeby ona była zrozumiała i przekonująca dla widza. Ale tak jak mówię, sam początek to jestem tylko ja i mój pomysł i jak w niego uwierzę, no to już mam ochotę to robić. Nie jest tak, że wierzę, że to będzie nagroda tu czy tam, albo wielkie pieniądze, czy cokolwiek innego, co też myślę, że takie motywacje mogą mieć i mają reżyserzy. To myślę, że widać po filmach. Natomiast mnie coś takiego nie motywuje po prostu. Nie wiem, no może to jest, może przez to osiągnę mniejszy sukces, a już na pewno finansowy, ale jakaś taka uczciwość wobec siebie myślę, że jest podstawowa, że dzięki temu mam jakąś taką wolność.
Mówi pani o pomyśle, ale ten film, czyli Over the Limit, to jest film, kiedy pomysł rodzi się w trakcie. Czy precyzuje się może tak lepiej?
No tak, znaczy, bo teraz może ja jestem myślami w fabule, bo myślę o kolejnym moim filmie, więc a teraz możemy się jakby cofnąć do Over the Limit. Owszem, jakby pracuję metodą obserwacyjną, nie ingeruję w tą rzeczywistość, no ale z niej coś wybieram, tak? I też decydując się na pewien świat, no to też jest decyzja reżyserska. Decydując się na tych bohaterów, to też jest decyzja reżyserska. Decydując się, że kręcę to w tym właśnie okresie, czyli okresie na rok przed olimpiadą, to też jest decyzja reżyserska, więc jakby można powiedzieć, że owszem, te wydarzenia się zadziały, ale one się zadziały w obecności mojej kamery, bo tak sobie to wyobrażałam, że to będzie właśnie najciekawszy dla filmu moment w życiu tej dziewczyny. Tak jak mówię, no rzeczy są faktyczne, ale film jest zrobiony przeze mnie, nie wiem jak to wytłumaczyć. Nie wiem, czy pan rozumie, co mam na myśli.
Rozumiem, natomiast ciekaw jestem też, jaką rolę odgrywa przypadek i czy w ogóle ma pani takie momenty w pamięci, że przypadek, zdarzenie, którego się oczywiście nie da przewidzieć, tak służyło całej opowieści, że podskoczyła pani z radości.
Taki moment, że ja uwierzyłam, że jakiś mimo wszystko, że właśnie los mi sprzyja, to był moment, kiedy Rita wygrała olimpiadę, bo wiedziałam, jaki mam materiał. Widziałam, że mam materiał, gdzie cały czas Ona jest krytykowana i cały czas jej nie wychodzi, cały czas ona jest smutna, cały czas ma na twarzy to, że ona nie cierpi tego, co robi. I pomyślałam sobie, że to fantastycznie, że ona wygrywa, bo to jest taki niesamowity kontrast, tak? Jak gdyby ona też przegrała, no to miałabym po prostu tak jakiś dołujący film, żebym myślała, jak go inaczej skonstruować, żeby on nie zmierzał tak w dół, w dół, w dół i na koniec był faktycznie, szedł też do dołu. Więc no to był niesamowity, to jest przypadek, no, że ona tę olimpiadę wygrała. Ja nawet się tego nie spodziewałam, znaczy nawet ja, trenerki się tego nie spodziewały, po prostu to było zaskoczenie dla wielu ludzi, że ona wygrała.
Los nagrodził panią, los nagrodził tę dziewczynę,
ja, tak.
No i trenerki. Bo w gruncie rzeczy okazało się, że ta mordercza metoda treningu poskutkowała.
Tak, znaczy no, jakby nie wygrała Rita, to by wygrała jej koleżankę, więc można powiedzieć, że Irina tak czy inaczej by wygrała. Więc to bardziej jest takie zwycięstwo przede wszystkim Rity i Aminy, jej tej takiej personalnej trenerki. No i na pewno moje jako filmowca, więc na pewno miałam ogromne szczęście i tego nie można nazwać intuicją ani niczym takim, bo to jest sport i to mojej zasługi nie ma w tym żadnej.
Może jest tak, że los, czy jakaś siła wyższa nagrodziła was wszystkich i panią
może.
Także jako autorkę za cierpliwość.
Może tak.
No, i ten pot, który się wylało w trakcie.
Nie wiem, co rządzi tym światem, ale było to na pewno dla mnie bardzo pokrzepiające, bo ten film był dla mnie takim ważnym i trudnym wydarzeniem, takim długo też trwającym. Łatwo było się załamywać i nie wierzyć w to. I ten właśnie moment na tej olimpiadzie, już ostatni, to był przedostatni dzień z kamerą na tym planie, no to po tych 100 dniach zdjęciowych pomyślałam, że, no, że może coś z tego jednak będzie. Więc no to takie światło właśnie zobaczyłam na niebie czy gdzieś tam, no, że tak się właśnie stało.
Co było takim motywującym panią czynnikiem, że uparła się pani, żeby ten film zrobić?
Myślę, że to właśnie jak coś, jak nie miałam zgody, żeby to robić, nie miałam wstępów do tego miejsca, to właśnie mnie to motywowało, że jak jest walka tak dużo, no to wyobrażenie, że mogłabym po raz pierwszy pokazać światu taki zamknięty świat tego sportu, no to mnie to motywowało, to było coś ciekawego. To pomyślałam, że to nie jest tak, że idę tu, 3 rozmowy i już mogę robić o jakimś filmie, albo czasem jedna rozmowa, tylko właśnie że jednak już wydeptałam sobie trochę tej ścieżki, jednak mam jakąś szansę zrobić coś, o czym, że tak powiem, świat nie wie. Oczywiście to może kogoś nie interesować, ja też nie mówię, że to jest film, który zmieni świat, ale to było coś, co mnie interesowało, a przy okazji było niedostępne i to mnie motywowało właśnie, żeby te zamknięte drzwi przebić. No a druga rzecz, jakby, która jest nierozerwalnie z tym związana, no to ja po prostu wierzyłam, że z tego może być dobry film, że te postaci właśnie tam są tak wyraziste, że one mają te zawody, że to są takie duże emocje, że one są takie właśnie wyraziste, że każda z nich z tych bohaterek jest inna. Miałam jakieś takie wyobrażenie, że to może być z tego bardzo emocjonujący film. Trudno jest to opisywać i też zarówno jak się jest przed filmem, jak i jest się po filmie, trudno opisywać te emocje, które są w reżyserze, który bardzo właśnie wierzy w swój pomysł. Mi się to rzadko zdarza. Ja po prostu musiałam strasznie to czuć, że mam w ręku taki dobry temat.
Tam jest taka poruszająca scena, która zapadła mi mocno w pamięć, kiedy na plaży jedna z tych trenerek obejmuje tę dziewczynę, tę sportsmenkę, gimnastyczkę i mówi, że ja nie porzucę ciebie, ty nie porzucisz mnie, płyniemy na jednej łódce, jesteśmy sobie nawzajem potrzebne. I rzeczywiście jakaś taka głęboka prawda w tych jej słowach, nie tylko pocieszenie, ale głęboka prawda w tych jej słowach pobrzmiewa, bo przecież te trenerki byłyby niczym, gdyby nie miały tych dziewczyn, które
tak
wykonują ich mordercze polecenia.
Tak, tak, tak jest. Znaczy ja też tak bardziej tą scenę odbieram, że ona tak, że to nie jest takie, że ona pokazuje jej wsparcie, tylko jakby właśnie trochę buduje jej presję, że no, że właśnie to ty wychodzisz i na ciebie patrzą i to ja albo z tobą zostanę zwycięzcą, albo to ja z tobą będę słuchała obelki krzyków pani Iriny i do mnie ta pretensja będzie kierowana, więc ja też bardziej tak tą rozmowę odbierałam, będąc jej świadkiem. No to jest właśnie ta relacja pomiędzy Ritą a Aminą była dla mnie o tyle ciekawa, że tam tak jak z Iriną to było wiadomo, że po prostu ona jest takim dyktatorem, a tutaj Amina też czasami miała taką twarz powiedzmy jej matki, no bo spędzała ze sobą codziennie 6-7 godzin na treningach, a mamę Rita widziała najczęściej, jeżeli w ogóle, to raz w tygodniu. Więc Amina jakby... Ta relacja z Aminą, myślę, że mogła być dla Rity nawet jeszcze trudniejsza, ponieważ ona nigdy nie wiedziała, Rita, czy jakby w jakim teraz nastroju jest Amina. I ona się potrafiła jej nastrój zmieniać po prostu w ciągu 15 minut i mogły się przywitać i o Rita, jak cię kocham, a za 15 minut podczas treningu Rita coś zrobiła źle i Amina już na nią wrzeszczała, więc to była taka toksyczna relacja właśnie, że nie wiadomo do końca, w jakiej roli ta Amina jest dla Rity. Też mnie zaskoczyło to, że Rita do niej zawsze mówiła per pani, mimo tego właśnie, że one są jakby sobie najbliższe, ale jednak nie. Amina też nigdy nie przeszła takiej jakby granicy. Ona nigdy właśnie nie traktowała Rity mimo wszystko jako właśnie, nie wiem, czy przyjaciółkę, czy jako córkę, tylko ona ją traktowała jako swoją zawodniczkę, więc nawet właśnie w takiej sytuacji jakiegoś wspólnego siedzenia na plaży, że można byłoby się, że tak powiem, wyluzować, to ona i tak właśnie mam wrażenie, że przekazała jej, no nie zapomnij tego, że od ciebie zależy moje życie, w cudzysłowie, bo oczywiście nie całe życie, ale życie trenerskie. Te trenerki też nie mają łatwego życia, one też są pod ciągłą presją i stresem i każda z nich starała się jakby tę odpowiedzialność na kogoś, że tak powiem, zrzucić. I w momencie, kiedy miały wspólnego wroga Irinę, to ich łączyło, ale były też momenty, że nie miały tego wspólnego wroga, że były dla siebie nawet wrogami. Więc ta relacja z Aminą mi się wydała najbardziej, że tak powiem, wręcz chora właśnie, bo taka niepewna, że jakby nie wiesz, czy to jest twój przyjaciel, czy to jest twój wróg.
Co pcha te dziewczyny? Mówię o zawodniczkach i pozwala im wytrwać w tym morderczym reżimie treningów, ciągłych upokorzeń. Nieliczne tylko zdobywają laury olimpijskie przecież. A jednak na całym świecie tysiące dziewcząt
No myślę, że
garnie się
każdy
do tego.
chce być jakoś tam wyjątkowy i osiągać jakieś, pokonywać samego siebie. To są wszystko osoby bardzo ambitne, bardzo też odporne psychicznie. To trzeba wziąć pod uwagę, że jak one by nie umiały takiego treningu jednego znieść, to one by tam nie były, nie byłoby ich tam. One tam są, bo one tam chcą być. To trzeba mieć jakby na uwadze, że nikt ich tam nie zmusza siłą, żeby tam były. One są też do tego przyzwyczajone, że taki system treningowy tam panuje. Trafiało tam w wieku około powiedzmy 10-13 lat, jak trafiało pod skrzydła pani Iriny. Jakby pani Irina jest znana w całej Rosji, one wszystkie te gimnastyczki marzą, żeby być w tym Nowogorsku u Iriny.
A mają
I jak...
świadomość od razu na starcie, jak twarda to będzie szkoła?
Myślę, że w, nie wiem, jakichś 60% na pewno wiedzą, jak tam jest. Na początku się pewnie jej też boją, tej pani Iriny. Ale po pewnym czasie się przyzwyczajają i po prostu wiedzą, że tak jest. I to jest coś takiego, to taki aksjomat. Z tym się nie dyskutuje, z tym się nie walczy, tak jest. Ale się docenia to, że jest się właśnie w najlepszym klubie na świecie. Te Rosjanki mają duże jakby przywileje. One są takimi gwiazdami. To jest tak właśnie, że jesteś w takim klubie, no to oznacza, że jesteś zapraszany do telewizji, na jakieś wywiady, że... One też są ładne, atrakcyjne, więc biorą też je na jakieś modelki na przykład. Fani na całym świecie ich po prostu kochają, więc jak już to robią, już są tymi gimnastyczkami, no to najfantastyczniej być tą gimnastyczką w Rosji, bo to się wiąże właśnie z taką sławą i prestiżem. Natomiast też od dziecka jakby jest im to mówione, że olimpiada jest największym osiągnięciem sportowca i każda mała dziewczynka, z którą by pan dzisiaj porozmawiał, lat między, nie wiem, 6 a 10, a nawet 15, by powiedziała, że jej marzeniem jest wziąć udział w olimpiadzie. One po prostu są, mają to tak, to jest takie środowisko, to jest ich norma. I co ludzi pcha? No, jakieś marzenia, marzenia też może jakimś prestiżu, ale z prestiżu sportowym, bo mi się wydaje, że jak ktoś się właśnie w czymś specjalizuje i ma jasno powiedziane, słuchaj, w tym, co robisz, największym osiągnięciem jest olimpiada, ten medal. No to jakby to jest już dla kogoś, kto ma, jest taki zadaniowy i ambitny, to jest to bardzo jakby jasny cel już postawiony. To marzenie o tym największym medalu na pewno ich bardzo motywuje.
Czy ta dziewczyna jeszcze występuje? Już nie.
Już nie.
Już skończyła karierę. Czyli to był rzeczywiście szczyt, ten medal
Tak.
olimpijski i potem już koniec.
Tak.
Może byłoby ciekawie opowiedzieć o tej drugiej części jej życia.
No może, aczkolwiek nie wiem, no to musiało mnie coś zainteresować w tej drugiej części jej życia, żeby się na to zdecydować. W tym momencie o tym zupełnie nie myślę. Na razie to w ogóle bym chciała zrobić kolejny film fabularny, a nie dokumentalny.
Ostatnie pytanie związane z tym dokumentem. Czy wszystkie bohaterki zaakceptowały
Tak.
swój obraz w tym filmie?
Tak, wszystkie bohaterki zaakceptowały.
Bez wątpliwości, bez wahań?
No pani Irina z jednym wahaniem, że tam ona przeklinała w tym filmie, dlatego w wersji na Rosję są te i przekleństwa wyciszone, natomiast na cały świat jest taka wersja, jaką pan widział. Tak, no wszystkie trzy bohaterki ten film akceptują tak, jaki jest.
A ta fabuła, o której pani myśli?
A to jeszcze nie mogę mówić. Po czymś, co jeszcze nie jest jakby gotowe, to się wtedy tak jakoś nie chce zapeszać i w ogóle o filmie to najlepiej mówić, jak już jest skończony. Ale tak, no wydaje mi się, że no, że mi byłoby trudno na pewno opowiadać o czymś, czego zupełnie nie wiem. Bałabym się, że mówię jakieś bzdury. Tutaj widziałam taki film, może bez tytułów i nazwisk, ale widziałam taki polski film. No to po prostu mam wrażenie, że ten ktoś, kto go robi, nie ma pojęcia o tym świecie, o którym zrobił film. Ja bym nie chciał takich filmów robić. Uszanuję widza. Myślę, że moje filmy na pewno nie są dla wszystkich. Mam wrażenie, że to jest jakiś dialog, to jest jakaś rozmowa. Rozmawiam zazwyczaj z inteligentnymi ludźmi, więc do takich ludzi kieruję zapewne moje filmy. I trzeba z szacunkiem do widza podchodzić, czyli opowiadać o czymś, co się przynajmniej się uważa, że coś się wie, bo ja może tylko tak uważam, no ale się będę z tym lepiej czuła.